Rozdział 26. Żebrak. Robiło się coraz później. Pani de Villefort objawiła chęć powrotu do Paryża. Pani Danglars nie odważyła się tego powiedzieć, chociaż cierpiała wyraźnie. Jakoż na życzenie małżonki pan de Villefort dał sygnał do odjazdu. Zaofiarował pani Danglars miejsce w swoim landzie, aby pani de Villefort mogła się nią zaopiekować. Pan Danglars, pochłonięty rozmową z majorem, a rozmawiali o nadzwyczaj interesujących kwestiach przemysłowych, nie zwracał najmniejszej uwagi na to, co się dzieje. Monte Cristo, prosząc panią de Villefort o flakonik z lekarstwem, dostrzegł, iż prokurator zbliżył się do pani Danglars. Obznajmiony wybornie z sytuacją, odgadł, o czym mówili, chociaż Villefort szeptał tak cicho, że baronowa słyszała zaledwie. Nie starał się zatrzymać Morella, Debreya i Chateau Renauda, którzy odjechali konno, ani też obu dam zamierzających odjechać landem pana de Villefort. Tymczasem Danglars, coraz bardziej zachwycony majorem Cavalcanti, zaprosił go do swojej karety. Andrea Cavalcanti miał odjechać swoim Tilbury. Czekało nań przed bramą, a stajenny ubrany z przesadnym szykiem wspinał się na palce, trzymając za mundsztuk olbrzymiego konia stalowej maści. Podczas obiadu Andrea mówił niewiele, nakazała mu to wrodzona inteligencja, a następnie lękał się, uczucie całkiem naturalne, by nie strzelić głupstwa w kompanii tych ludzi bogatych i wpływowych, między którymi był prokurator królewski. Nie w smak mu była jego obecność. Następnie obu panów Cavalcanti zagarnął pan Danglars. Obrzuciwszy ich szybkim spojrzeniem, wywnioskował, że skoro ów ojciec sztywny jakby kij połknął i syn z lekka onieśmielony są gośćmi hrabiego, major musi być jakimś nababem, który przyjechał do Paryża, pragnąc, aby syn jego nabrał poloru w wielkim świecie. Popatrywał tedy z niewysłowionym upodobaniem na olbrzymi diament iskrzący się na małym palcu majora. Ów bowiem człowiek roztropny, a doświadczony, obrócił natychmiast otrzymaną gotówkę w obawie, aby nie zdarzył się mu jaki przykry wypadek na przedmiot wartościowy. Po obiedzie zaś, wciąż niby to ciekawiąc się przemysłem i podróżami, rozpytywał ojca i syna o ich tryb życia. Oni zaś uprzedzeni, że mają u Danglarsa otwarty kredyt, ojciec na jednorazową wypłatę w wysokości 48 tysięcy franków, syn na pensję wynoszącą 50 tysięcy liwrów, płatną w ciągu roku, byli czarujący i tak bardzo starali się przypodobać bankierowi, iż niewiele brakło, a w nadmiernym porywie wdzięczności uścisnęliby dłonie jego lokajom. Szacunek, by nie powiedzieć uwielbienie, jaki Danglars odczuwał dla majora, wzmógł się osobliwie na skutek jednego faktu. Oto pan Cavalcanti, wierny zasadzie Horacego nil admirari, co znaczy niczemu się nie dziwić, dał dowód uczoności, wymieniwszy nazwę jeziora, gdzie łowią najlepsze lampredy, i zadowalając się tym, zjadł w milczeniu swoją porcję. Danglars wywnioskował tedy, że specjały tego rodzaju były dla znakomitego potomstwa rodu Cavalcantich czymś całkiem zwyczajnym i że major żywi się w Toskanii pstrągami szwajcarskimi i langustami bretońskimi, sprowadzonymi w podobny sposób, w jaki hrabia zdobywał lampredy z jeziora Fusaro i wołżańskie sterlety. Skłonił się więc nader uprzejmie, kiedy Cavalcanti rzekł do niego: będę miał honor złożyć jutro panu wizytę, aby pomówić z łaskawym panem o interesach.
Wizyta łaskawego pana sprawi mi wielką przyjemność, odpowiedział Danglars.
I zaproponował Cavalcantiemu, że odwiezie go do hotelu książęcego, jeśli major zdecyduje się na chwilową rozłąkę z synem. Cavalcanti odpowiedział, że Andrea dawno już ma swobodę należną młodzieńcowi w tym wieku, posiada więc własne konie i powozy, skoro zaś nie przyjechali razem, mogą wracać oddzielnie. Cavalcanti wsiadł tedy do karety Danglarsa, a bankier usadowił się obok niego, coraz bardziej zachwycony systematycznością i oszczędnością tego człowieka, który jednak dawał synowi 50 tysięcy franków na rok, czyli miał zapewne fortunę przynoszącą do 600 tysięcy liwrów renty. Andrea zaś, udając pana, nawymyślał stajennemu, że nie zajechał przed ganek, ale czekał u bramy, skutkiem czego nasz młodzieniec musiał zrobić aż 30 kroków, żeby wsiąść do Tilbury. Stajenny wysłuchał pokornie reprymendy, aby zaś pohamować zapały konia, grzebiącego niecierpliwie nogą, ujął wędzidło lewą ręką, a prawą podał lejce Andrei, który biorąc je postawił lekko na stopniu nogę obutą w lakierowany trzewik. W tejże chwili uczuł, jak na ramieniu jego spoczęła czyjaś ciężka dłoń. Młodzieniec obejrzał się, myśląc, że Danglars albo Monte Cristo, zapomniawszy mu czegoś powiedzieć, przybiegli jeszcze w ostatnim momencie. Ale zobaczył twarz dziwną, ogorzałą od słońca i okoloną bujnym zarostem. Oczy błyszczące jak diamenty i uśmiech szyderczy, w którym odsłaniały się zęby równe, białe, zdrowe, ostre i drapieżne jak u wilka. Głowę spowijała czerwona kraciasta chustka, spod której wyłaziły włosy szpakowate, ziemiste. Bluza najbardziej wyświechtana i podarta, jak sobie wyobrazić można, okrywała korpus tego człowieka wysokiego i tak kościstego, iż powiedziałbyś, że chodząc klekocze piszczelami. Andrea zauważył, iż dłoń, która wsparła mu się na ramieniu, była olbrzymia. Nie wiemy, czy młodzieniec poznał tę twarz oświetloną latarniami powozu, czy też przeraził się straszliwym wyglądem nieznajomego, dość, że zadrżał i odskoczył. — Czego pan chcesz? — zapytał.
— Przepraszam, jeśli dziedzicowi przeszkadza.
Tu nieznajomy dotknął ręką chustki.
— Ale chciałbym z dziedzicem pogadać.
— Nie żebrze się wieczorem! — zawołał stajenny, czyniąc taki ruch, jakby zamierzył odegnać natręta.
— Ja, mój piękny chłopysiu, nie żebrze!
— odparł tamten, uśmiechając się z ironią i z taką zarazem groźbą, iż stajenny odsunął się.
— Ach, tylko chcę zamienić dwa słowa z twoim dziedzicem, który ze dwa tygodnie temu dał mi pewne zlecenie.
— Czegóż to chcecie? Mówcie prędko, mój dobry człowieku! — ozwał się Andrea, panując na tyle nad sobą, aby służący nie dostrzegł jego pomieszania.
— Chciałbym — mruknął człowiek w czerwonej chustce — abyś oszczędził mi pan, jeśli łaska, fatygi. Nie chce mi się wracać do Paryża pieszo. Zmęczyłem się bardzo, a że mnie jadł równie smacznego obiadu, ledwie trzymam się na nogach.
Młodzieniec zadrżał na tę dziwnie poufałą propozycję.
No ale czego właściwie chcecie? Spytał znowu. Chcę, żebyś mnie wziął do tego eleganckiego kabrioleciku i odwiózł.
Andrea pobladł, ale zmilczał.
A tak, a tak.
Tu nieznajomy wetknął ręce w kieszenie i spojrzał wyzywająco na młodzieńca.
— To mi właściwie przyszło do głowy. Rozumiesz, mój złociutki Benedetto?
Kiedy padło to imię, młodzieniec zreflektował się, widać. Podszedł bowiem do stajennego i rzekł. — Rzeczywiście ten człowiek miał załatwić coś dla mnie. A teraz ma mi zdać relację. Idź piechotą do rogatki, a tam weź dorożkę, żebym nie musiał długo czekać na ciebie. Zdziwiony sługa oddalił się.
— Usuńmy się przynajmniej od światła
— ozwał się prosząco Andrea.
— Masz rację. Sam ci wynajdę dobre miejsce — odparł nieznajomy.
Wziął konia za uzdę i odprowadził go razem z Tilbury w miejsce tak ciemne, iż nikt nie wypatrzyłby tam, z jakimi honorami Andrea traktuje żebraka.
— O, nie zależy mi na tym, żeby paradować w pięknej kariolce — oświadczył nieznajomy. — Zmęczyłem się po prostu. A także chciałbym pogadać z tobą o interesach.
— Wsiadajże pan — powiedział Andrea. Szkoda, że nie było to w dzień. Każdego zainteresowałby widok nędzarza, rozpartego na wzorzystych poduszkach Tilbury obok wykwintnego młodzieńca, który powoził.